Moim i Państwa gościem jest Magdalena Iżycka, Polska Akcja Humanitarna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
19 sierpnia obchodzony był Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i Polska Akcja Humanitarna też ten dzień obchodziła i chciałabym od tego zacząć, w jaki sposób było obchodzone to święto, ten Dzień Pomocy Humanitarnej.
Co roku mocno o tym dniu przypominamy i naszym celem jest uświadamianie społeczeństwa polskiego w tym, że pomoc humanitarna jest ważna, że jest coraz ważniejsza na świecie, gdzie dzieją się konflikty zbrojne i katastrofy naturalne, że niestety będzie coraz bardziej potrzebna, bo też prognozy są takie, że więcej ludzi będzie potrzebie. Ale ciężko jako tako mówić tutaj o świętowaniu, bo to jest tak naprawdę rocznica bardzo przykrego dnia. Pamiątka zamachu bombowego w Iraku, w którym zginęło 22 pracowników humanitarnych, to miało miejsce w 2003 roku. I właśnie z tego względu ONZ ustanowił ten dzień Dniem Pomocy Humanitarnej, żeby też pamiętać o poświęceniu ludzi, którzy decydują się pomagać innych, często ponoszą za to najwyższą ofiarę.
Też pomoc humanitarna, czyli w ogóle ten człon humanitarna jest w nazwie Polskiej Akcji Humanitarnej.
Tak, tak. Jest to po prostu cel naszej organizacji, niesienie pomocy, ratowanie zdrowia i życia ludzkiego osób poszkodowanych właśnie w konfliktach zbrojnych oraz katastrofach naturalnych, co robimy na całym świecie. Jesteśmy tam, gdzie dzieją się kryzysy, gdzie potrzebna jest pomoc. Jeśli tylko możemy, mamy środki, zasoby, to tam staramy się reagować na takie sytuacje i to już od ponad 32 lat.
Tak, i właśnie o tym chciałabym teraz wspomnieć, bo działacie na wielu obszarach, to się też dzieli na takie klastry, gdzie, tak, w których tak się specjalizują poszczególne organizacje. To chciałabym, żeby Pani o tym trochę opowiedziała i też przy okazji o tym, gdzie najbardziej jest potrzebna ta pomoc.
Pomoc humanitarna na świecie została podzielona na tak zwane klastry po to, aby sensownie ją zagospodarować, żeby organizacje na przykład nie dublowały swoich działań w danym miejscu, żeby były wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, żeby to było tak po prostu sensownie ułożone. I my tutaj dominujemy głównie w klastrze dostępu do wody, czyli specjalizujemy się w zapewnianiu dostępu do czystej, bezpiecznej do spożycia wody, prowadzimy szkolenia higieniczne, remontujemy też infrastrukturę wodno-sanitarną, ale też rozszerzamy cały czas nasze działania, jesteśmy też z pomocą żywnościową, także dostarczamy bezpieczne schronienia, stawiamy, remontujemy domy, zapewniamy też pomoc psychologiczną, psychospołeczną i pomagamy dzieciom i to robimy w wielu różnych miejscach. Dotychczas mocno byliśmy skoncentrowani na Afryce subsaharyjskiej, na tak zwanym rogu Afryki, gdzie ludzie cierpią z powodu suszy, ale także powodzi i to jest Somalia, Kenia czy Sudan Południowy. Jesteśmy też na Bliskim Wschodzie, teraz mocno w Jemenie. Były tam ogromne powodzie, które też dotknęły już ponad 100 tysięcy osób. Także jest to też już duża katastrofa, o której niestety mało się słyszy, ale my wiemy, bo tam jesteśmy i odpowiadamy już na tą katastrofę. Ale także mocno działania koncentrujemy za naszą wschodnią granicą w Ukrainie, gdzie od eskalacji wojny już bardzo urosło tam nasze biuro. Zatrudniamy tam coraz więcej ludzi, już ponad 200 w tym momencie. Także to jest też taki nasz duży obszar działań. No i jesteśmy też w takich miejscach, gdzie nagle coś się wydarzy. Na przykład jak było trzęsienie ziemi w Maroku w zeszłym roku, czy w Turcji i Syrii, to w takich miejscach też jest taka nasza pomoc tak zwana natychmiastowa.
Też z tego, co się orientuję, bo mówimy o wojnie na Ukrainie od tego momentu inwazji tej rosyjskiej na Ukrainę w ostatnim czasie, ale też należy pamiętać o zajęciu Krymu i ja też wiem, że państwo już wtedy interweniowali.
Dokładnie, już w 2014 roku zaczęliśmy tam działania, także jesteśmy tutaj obeznani mocno z tematem. Natomiast te działania się mocno zintensyfikowały te dwa lata temu, gdy ta eskalacja miała miejsce, bo też wtedy oczy całego świata się zwróciły na Ukrainę. Dużo też firm, instytucji przyszło do nas po prostu z środkami, które my mogliśmy wykorzystać, spożytkować tam na zatrudnienie ludzi, otwarcie nowych biur, nowych centrów pomocy psychospołecznej, zatrudnienie właśnie psychologów czy ludzi, którzy pracują w terenie i dzisiaj Ukraina to jest jeden z filarów tak naprawdę naszych działań. Wojna się nie skończyła i nie wiadomo co będzie. My mamy tutaj zabezpieczoną pracę, działania i projekty na długi czas do przodu. Oczywiście każdy już czeka na ten koniec wojny, no ale niestety my wiemy, że w przypadku tak dużych kryzysów no pomoc jest potrzebna długofalowo i będzie musiała tam płynąć jeszcze przez wiele lat dla tych, którzy po prostu najbardziej potrzebują, dla tych grup szczególnie wrażliwych, osób w podeszłym wieku, czy to samotnych matek, dużo na przykład teraz kobiet straciło swoich mężów, czy dzieci stracili swoich ojców, więc takie osoby z tych grup tak zwanych właśnie szczególnie wrażliwych my też otaczamy opieką.
To jest, myślę, niezwykle niebezpieczna też praca, bo rzadko się o tym mówi, że czy wolontariusze, czy też pracownicy, bo też o tej zakładce praca będziemy wspominać za moment, też pojawiają się w tych miejscach, bo łatwo powiedzieć, dajemy tę pomoc na odległość, gdzieś wysyłamy coś i tak dalej, ale też gro osób z Polskiej Akcji Humanitarnej działa na miejscu.
Tak, i to jest właśnie takie poprawne rozumienie pomocy humanitarnej, bo w niej dużo się zmieniło przez ostatnie lata. Do tej pory tak się nam by wydawało, że pomoc humanitarna to jest przede wszystkim jakiś taki konwój z pomocą, który wyjeżdża pewnie z Polski, dociera gdzieś z produktami i tam je przekazuje. Natomiast teraz staramy się jak najwięcej pomocy organizować na miejscu. Czyli raz, że mamy już swoje biura, swoich ludzi w takich miejscach, gdzie ta pomoc jest non-stop potrzebna, ale nawet gdybyśmy takiego biura nie mieli, to przede wszystkim staralibyśmy się pozyskiwać potrzebne produkty czy materiały właśnie w miejscu danej katastrofy, danego kryzysu albo w jakimś innym najbliższym miejscu. To dlatego, że raz to są koszty, nie trzeba czegoś wieźć z Polski, nie trzeba transportu, ludzi do tego transportu, a dwa, że jeśli kupujemy coś lokalnie, to też wspomagamy gospodarkę tego kraju, co jest ważne na przykład właśnie w krajach afrykańskich. Więc teraz ta pomoc humanitarna jest udzielana jak najbliżej miejsca zdarzenia. Jeśli nie ma takiej możliwości, to wtedy oczywiście jest wysyłany konwój, nawet może być z Polski czy z innego kraju. Tak jak na pewno teraz w Strefie Gazy, no bo tam na miejscu nie dostaniemy żadnych produktów, muszą wjechać te ciężarówki, musi być w taki sposób pomoc przekazana. I to się dzieje, więc to naprawdę zależy od sytuacji, ale staramy się tak po prostu tym zarządzać, żeby koszt dotarcia z pomocą był jak najniższy, bo bazujemy na pieniądzach uzyskanych od darczyńców czy instytucji, więc bardzo musimy patrzeć na koszty i sprawiać, żeby one były wydatkowane właśnie w dobry sposób.
Przeglądam teraz sobie stronę, bo też chciałabym Państwa zachęcić do odwiedzenia pach.org.pl i tutaj też mamy tak taką zakładkę, czy też można po prostu na stronie głównej przewijając, widzę, że ponad 16 milionów opowieści i tutaj jest taka platforma Dom, którą można odwiedzić i przeczytać o tym.
Tak, tak, tak. Mówimy, że to są takie opowieści, bo po prostu to pomogliśmy już ponad 16 milionom ludzi w całym okresie naszego działania. No a to wszystko przecież jest, każdy pojedynczy człowiek składa się na te ogromne liczby, więc to są też opowieści o pomocy. Na naszej platformie Dom staramy się zamieszczać takie właśnie historie zwykłych ludzi, z życia wzięte. Często jedziemy gdzieś w teren przy okazji sprawdzania czegoś, czy przekazania czegoś, rozmawiamy po prostu z ludźmi, pytamy się, jak ich życie się zmieniło, jak się teraz czują, jak my im pomogliśmy. Pytamy się po prostu o ich zwykłe życie, żeby taką historię ludzką móc też przekazać dalej, przybliżyć naszym darczyńcom. Wiemy, że one są niezwykle cenne i je się też po prostu dobrze czyta. Także staramy się, żeby ten głos ludzi, którzy zazwyczaj po prostu nie mają głosu, nie dostaną się gdzieś może do mediów, czy nie będą tak usłyszani przez świat, żeby właśnie może na tej platformie oddać im to miejsce i troszkę o nich więcej opowiedzieć.
Bardzo dobrze mówi się, operuje się liczbami, danymi. Tutaj 16 milionów, tutaj 30, prawie 32 lata pracy, działalności i tak dalej, ale właśnie się zapomina, że to jest każdy dzień niesienia tej pomocy. To jest każda osoba, do której udało się dotrzeć, którą się udało ocalić. To myślę właśnie, że jest niezwykle cenne.
Tak, tak, dokładnie. No taki też był cel i cieszę się, że on zwraca uwagę, bo jest to bardzo, bardzo, są to bardzo wartościowe treści.
Jeżeli chodzi o wsparcie, bo myślę, że też warto o tym wspomnieć, można was wspierać oczywiście pośrednio i bezpośrednio. Mamy zakładkę praca, więc to już jest dalszy krok, jeżeli chodzi o Polską Akcję Humanitarną, jeżeli chodzi o zaangażowanie się w wasze działania.
Tak, bo można tak pomagać po prostu wybierając taką ścieżkę kariery, żeby zostać pracownikiem humanitarnym. Często publikujemy jakieś oferty, dużo ludzi się do nas zgłasza i nieraz zostaje takie pytanie, że jak mogę pomagać, jeśli akurat nie finansowo. Więc wtedy często odpowiedź jest taka, że może po prostu warto rozważyć pracę w pomocy humanitarnej, czy to w PAHU, czy w innej organizacji. To jest bardzo fajna ścieżka do pomagania poprzez pracę, bo to jest normalna praca na pełen etat. Często mówi się właśnie o wolontariacie, wolontariuszach, ale to jest tylko ułamek naszych działań. My nasze działania musimy opierać o pracowników, o profesjonalne osoby, które w pełnym wymiarze godzin będą tutaj się poświęcały temu zadaniu. Będzie to dla nich po prostu normalna praca na cały etat. Także tak dzisiaj wygląda funkcjonowanie właśnie takiej organizacji. Mamy też oczywiście możliwość wolontariatu i to przy różnych pomniejszych akcjach, bardziej też takich w Polsce, to nie są wtedy dalekie wyjazdy, korzystamy ze wsparcia wolontariuszy i też można takim zostać, można się zgłosić, napisać do nas maila, napisać w czym się jest dobrym, jak po prostu można się przysłużyć danej organizacji i wtedy często znajduje się zajęcie dla wolontariusza, bardzo takie też skrojone pod niego, żeby i on miał satysfakcję z tego, co robi, a oczywiście innym sposobem pomocy są wpłaty bezpośrednie na nasze konto.
Na pewno te wszystkie dane jeszcze powiemy na koniec tej rozmowy, ale muszę zapytać, bo bardzo mnie to ciekawi i uważam, że słuchaczy również może zaciekawić. Jest pani wewnątrz tej organizacji, dlatego przy tej zakładce praca, przy tym wolontariacie też, o którym zaraz powiemy, to chciałabym postawić taki przecinek i zapytać, jak pani obserwuje ludzi, którzy właśnie pracują, oddają się tak naprawdę zawodowo, czy też wolontariacko tym działaniom, które pomagają osobom na całym świecie, tak można nawet powiedzieć.
Myślę, że ludzie, którzy pracują w polskiej akcji humanitarnej, to są pasjonaci przede wszystkim. Przychodzą do nas osoby, które bardzo dobrze się orientują w sytuacji, jaka jest na świecie. Często są po studiach, na przykład ze stosunków międzynarodowych, albo mamy już takie studia pomocy humanitarnej podyplomowe, też współprowadzone przez tutaj osoby z polskiej akcji humanitarnej. Także to są też osoby znające języki, otwarte na inne kultury, bo tego wymaga właśnie praca w międzynarodowym środowisku. Raz możemy pracować w biurze w Warszawie, kolejnego dnia lecieć na przykład do Libanu, żeby w Bejrucie wykonać jakieś zadanie, tak? Także musimy być na to przygotowani, mieć otwartą głowę, dobrze się tym wszystkim odnajdywać, więc myślę, że tacy ludzie do nas przychodzą zazwyczaj. Mamy też po prostu szeroki przekrój stanowisk, bo taka organizacja humanitarna działa po prostu jak duża firma, czyli mamy wszystkie działy, takie jakie są w innych firmach, czyli po prostu kadry księgowych, logistyków, mamy specjalistów informatyki, mamy menadżerów różnych tutaj obszarów. Także ja zawsze mówię, że wystarczy po prostu być dobrym w swojej dziedzinie i też można zdobyć pracę w pomocy humanitarnej, też niekoniecznie jako ta osoba, która może gdzieś wyjeżdża w teren typowo, czy lata do dalekich krajów, ale pracować także na przykład z biura naszego warszawskiego, które jest bardzo fajne, bardzo przyjemne i dobrze nam się tam pracuje, a jednocześnie być siatką tej globalnej pomocy humanitarnej, która dociera gdzieś daleko, bo to jest też możliwe dzięki tej pracy po prostu tutaj zwykłej biurowej na miejscu.
A czy kogoś konkretnie poszukujecie? Może jakaś rozmowa? Mowa jest najpierw, jak wygląda taka rekrutacja do tego, żeby działać z wami już tak zawodowo?
Tak naprawdę jest troszkę tych etapów, które trzeba przejść. My poszukujemy mocno wyspecjalizowanych ludzi i często to troszkę trwa, no bo najciężej jest, myślę, że znaleźć osoby, które raz, że są gotowe do jakichś dalekich wyjazdów, dwa, że jeszcze mają odpowiednie kompetencje w swojej dziedzinie i mają jakieś dodatkowe plusy, na przykład znają jakiś język, czy angielski to jest zawsze wymagane jak na jak najwyższym poziomie, ale może znają jakiś dodatkowy język, który też będzie potrzebny, czy to francuski, czy arabski bardzo jest u nas też pożądany, albo może mają zdolności fotograficzne, albo na przykład jak ja znają się na współpracy z mediami, są w stanie tworzyć artykuły, organizować różnego rodzaju też wywiady. Mamy bardzo wiele tutaj obszarów i cały czas te ogłoszenia są publikowane na bieżąco, jeśli kogoś potrzebujemy, bo też zawsze stawiamy na nowe osoby, rekrutujemy także osoby po tych studiach z pomocy humanitarnej, które są teraz na UW. Wiem, że niektóre osoby właśnie na tych studiach nas poznały i przyszły do nas do pracy, ale co ciekawe też wolontariuszy, którzy gdzieś tam wykazali się zaangażowaniem, poznaliśmy ich i przyszła do nich taka oferta pracy od razu od nas. Także i od tej strony tutaj można zacząć. Najlepiej po prostu śledzić stronę, sprawdzać jakie są oferty i nie bać się odzywać.
Dokładnie, ale jeżeli chodzi o wolontariat, to tutaj już jest chyba krótsza droga nieco.
Tak, dokładnie. No, zależy, jakich tych wolontariuszy potrzebujemy, bo na przykład 2 lata temu, kiedy tutaj się działo tak z Ukrainą, to bardzo dużo osób potrzebowaliśmy na pogranicze polsko-ukraińskie. Tam setki wolontariuszy były na przejściach granicznych i nam pomagały. I to była też taka akcja na pewien czas. Ona już się zakończyła, już nie ma tej potrzeby, żebyśmy tam byli. Więc teraz wolontariusze na przykład robią coś innego. Pomagają nam chociażby przy biegach, bo w maratonie warszawskim można wystartować jako osoba wspomagająca organizacje pomocowe, na przykład wybrać pach i tutaj zamiast pakietu startowego po prostu przeznaczyć zebrane środki na wsparcie nas i też dużo wolontariuszy pomaga nam przy organizacji całego tego przedsięwzięcia, żeby właśnie tych biegaczy tutaj stosownie przywitać i podziękować im za to. Wolontariusze też przychodzą do nas po prostu do biura, bo na przykład odezwali się do nas, że mają kompetencje, czy to w jakichś pracach związanych z grafiką, czy na przykład z rozwojem biznesu i chcą nas jakoś wspomagać. Więc tutaj staramy się tworzyć nowe miejsca i pozwalać im, dopuszczać ich do takich obszarów, w których oni czują, że mogą się wykazać, bo dla nas to zawsze może być taka wartość dodana i dajemy szansę takiej osobie.
Tak, można tutaj, też widzę na stronie, wszystko jest na stronie, wspaniale zbudowana strona, można zostać
nowa
partnerem.
Nowa też strona.
Właśnie,
to
też mi się tak wydawało.
To jest sprzed miesiąca, dokładnie. Chyba wystartowała.
Właśnie tak. Tak mi się wydawało, że ostatnim razem, jak wchodziłam, wyglądała inaczej. Można właśnie zostać partnerem biznesowym i dołączyć do klubu PACH.
Dokładnie. Klub PACH to są osoby, które wspomagają nas finansowo, ale robią to regularnie. I tam nie ma określonej jakiejś kwoty. To nie musi być wysoka kwota, jaką ktoś nas regularnie wspomaga, ale dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to pozwala nam prowadzić długofalowe działania. My często wiemy, że jak coś się dzieje na świecie złego, apelujemy o pomoc, to Polacy mają wielkie serca i nam pomagają, ale niestety w takim kryzysie pomoc potrzebna jest często wiele miesięcy czy lat i już niestety tych środków zaczyna brakować, więc ten klub PACH między innymi pomaga nam w tym, żeby różne projekty mogły być realizowane długofalowo i nawet takie drobne wpłaty, ale pomnożone przez liczbę osób, które wpłacają regularnie, pozwalają nam naprawdę działać wiele dobrego, dlatego gestem takiego uhonorowania darczyńców, którzy są z nami cały czas, właśnie dołączamy ich do takiego klubu, gdzie wysyłamy im specjalne materiały, informujemy ich też troszkę więcej na temat tego, co robimy, bo to pozwala im po prostu wiedzieć, co się dzieje, gdzie pomagamy i mieć tutaj taki fajny dostęp do tego wszystkiego, także zachęcam do dołączenia się do klubu PACH.
Na koniec jeszcze powiedzmy o tym, że można również właśnie jednorazowo wpłacić, ale także 1,5% może wesprzeć także waszą działalność.
Tak, oczywiście. Każdorocznie przy rozliczeniu podatkowym warto wskazać Polską Akcję Humanitarną jako tą organizację pożytku publicznego. Te pieniądze z 1,5% także bardzo mocno wzbogacają tutaj nasz budżet i też pozwalają nam mieć dodatkowe fundusze na takie sytuacje nagłe, kiedy coś się nowego wydarzy, gdzieś trzeba szybko przekazać pomoc natychmiastowo. Jeszcze zanim na dobre stworzymy jakąś zbiórkę czy zbierzemy fundusze, to już tak naprawdę możemy pomagać za to i z góry dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek przekazali na nas swoje 1,5%.
Powiedzmy o tym, jak wpłacać, jak się zgłaszać, gdzie szukać informacji.
Najlepiej przez stronę internetową zakładce wpłać, czyli www.pach.org.pl/wpłać. Tam znajdziemy właśnie wszystkie informacje potrzebne do tego, aby wykonać przelew czy ustawić zlecenie stałe. Także to jest najszybsza droga i mogę ją polecić.
Bardzo dziękuję i zapraszam na stronę www.pach.org.pl. Dziękuję. Moim gościem była Magdalena Iżycka z Polskiej Akcji Humanitarnej.
Bardzo dziękuję.